Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Każdego roku wracamy do tej sceny, do tego wydarzenia. Dwoje ludzi będących w potrzebie musieli przebyć drogę około 150 kilometrów z Nazaretu do Betlejem. Wędrowali wytrwale, bo takie było zarządzenie władzy, taka była ustawa. Wędrowali, mimo że ona była w stanie błogosławionym i oczekiwała porodu. A on może wciąż szedł w obliczu tajemnicy swojego zwiastowania i słów anioła: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki. Szedł więc odwagą wiary, ale przecież zarazem z wrażliwością ludzkiego i męskiego serca, serca pragnącego zaradzić potrzebie. A tu to serce było bezradne. Gdy dotarli do Betlejem, szukali schronienia. Ewangelia mówi, że nie było dla nich miejsca w gospodzie albo w kwaterze. Warto sobie uzmysłowić, czym była w tamtych realiach taka gospoda, taka kwatera. To był teren wydzielony, otoczony murem dość wysokim. W środku były gromadzone zwierzęta na otwartym dziedzińcu, a podróżni chronili się pod gankiem lub w dużej izbie, o ile było tam miejsce. W przeciwnym razie obozowali wśród zwierząt. Jeśli były jakieś małe pokoje, to były zarezerwowane dla wybranych, a raczej dla tych, którzy mogli sobie na nie pozwolić, wnosząc stosowną opłatę. I tam wśród tej masy ludzi i zwierząt, pośród tego bałaganu, brudu i smrodu, ludzie spali, jedli, ale nawet tego miejsca, nawet tam nie było dla tego małżeństwa i dla tej rodziny miejsca. Nie było miejsca dla Boga przychodzącego w małym, bezbronnym dziecku. Wzrusza nas od lat ta scena i zarazem oburza. Wzrusza z racji upokorzenia Boga, który uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, a oburza z racji niewrażliwości ludzi. A przecież ta scena wciąż się powtarza. Bóg, który powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, przychodzi do nas w tym roku 2023. Przychodzi u kresu tego roku, który przyniósł tak wiele agresji przeciwko człowiekowi i ostatecznie przeciwko Bogu. Przyniósł tak wiele agresji przeciwko najmniejszym tego świata. Drodzy, wciąż trwa wojna na Ukrainie, może przeżywana już przez nas mniej emocjonalnie, może już przywykliśmy, może wygasły emocje, ale przez to jest może tym bardziej niepokojąca, bo ona trwa. A ta ciągłość oznacza kolejne już niezauważane ofiary, kolejnych rannych, kolejne łzy i cierpienia, kolejne matki opłakujące swoich synów, kolejne dzieci osierocone, kolejne losy wygnańcze, kolejne łzy tęsknoty za domem i ziemią. Patrzymy na tę wojnę w kategoriach politycznych i tak niewątpliwie trzeba patrzeć. Tak niewątpliwie trzeba patrzeć. Pamiętam jednak krótką wymianę korespondencji z dokładnie 24 lutego ubiegłego roku. Napisałem wówczas krótki mail do znajomego biskupa Radosława z Kamieńca Podolskiego z takim zwięzłym znakiem solidarności i modlitwy. Kilka godzin potem otrzymałem jego odpowiedź, a w niej zdumiewające słowa: modlimy się o pokój i żebyśmy umieli zachować się jak trzeba. Myślimy też o agresji na niewinne, maleńkie istoty. Ileż jest tej agresji? Kilka tygodni wcześniej, na początku lutego 2022 roku, episkopat katolicki Ukrainy, rzymskokatolicki i grekokatolicki wystosował do władz tego państwa pismo domagające się zmiany przepisów o ochronie życia. Arcybiskup Swiatosław Szewczuk, przewodniczący episkopatu Ukrainy, mówił później o treści tego listu w sposób bardzo przejmujący na spotkaniu z młodzieżą w Tarnopolu. Mówił: w ciągu 20 lat niezależnej Ukrainy świadomie i dobrowolnie zabiliśmy 40 milionów dzieci. To znaczy, że w ciągu tego okresu przestał istnieć naród tak liczny jak ukraiński, 40-milionowy. Nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Drodzy, jesteśmy świadkami wojny w Ziemi Świętej. W tych ostatnich godzinach docierają do nas filmy z Betlejem. W tych dniach, przez całe lata tętniącego życiem, pełnego pielgrzymów, rozmodlonych, dziś pustego, zupełnie pustego. W tym pustym Betlejem przerażającą wymowę ma szopka z Jezusem, dzieciątkiem Jezus położonym wśród gruzów, na wysypisku gruzów. Ta ziemia stała się jakby jałowa, pozbawiona życia. Przecież to jest ta ziemia, na której Bóg stał się człowiekiem. Słyszymy informacje o walkach w Strefie Gazy, o cierpieniu, o opresji ludności cywilnej. Przerażają nas może zwłaszcza informacje o nonszalancji wobec życia dzieci, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To traktowanie dzieci jako żywych tarcz we wzajemnej walce. To traktowanie budzi sprzeciw, budzi odrazę, a jednocześnie stawia pytanie, czy ten proces cynicznego traktowania dziecka jako przedmiotu nie zaczyna się gdzieś wcześniej, na innym etapie życia. Nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. W tym roku, drodzy, przeżywaliśmy we wrześniu w Polsce historyczną beatyfikację rodziny Ulmów w Markowej. W czasie tej uroczystości kardynał Marcello Semeraro mówił: w męczeństwie nowych błogosławionych szczególnie sugestywną rolę odgrywa maleńkie dziecko, które Wiktoria nosiła w swoim łonie, przychodzące na świat w bolesnych chwilach rzezi matki. Chociaż nie miało ono jeszcze imienia, dzisiaj nazywamy je błogosławionym. Ta beatyfikacja, mówił dalej kardynał, ma bardziej aktualne przesłanie niż kiedykolwiek, chociaż nigdy nie wypowiedziało żadnego słowa. Dzisiaj to małe, niewinne dziecko, które razem z aniołami i świętymi w raju wyśpiewuje chwałę Bogu, tutaj, na ziemi, woła do współczesnego świata, aby przyjął, kochał i chronił życie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, zwłaszcza życie bezbronnych i zepchniętych na margines. Ten jego niewinny głos chce wstrząsnąć sumieniem społeczeństwa, w którym szerzą się aborcja, eutanazja, pogarda dla życia, postrzeganego jako ciężar, nie jako dar. Słyszeliśmy te słowa we wrześniu, a po wrześniu przyszedł październik, a potem grudzień i te wydarzenia, których jesteśmy świadkami. Wydarzenia zmian, nie politycznych, ale cywilizacyjnych. Nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Drodzy Chrystusie, opis tego świata naszych dni, świata dalekiego, bliższego i tego zupełnie bliskiego, jest naprawdę pełen mroku, jest pełen obojętności, za którą czai się jednak często skrywana realna agresja. Agresja wobec Boga przychodzącego w człowieku, w dziecku, w macierzyństwie, w ojcostwie. Jak bardzo każde z tych słów zostało dzisiaj odarte z godności, jak bardzo zostało okaleczone. Nie czas jednak dzisiaj, by o tym mówić, choć trzeba o tym pamiętać. Nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Dziś jednak spoglądamy na światło. Światło pośród tej nocy, to światło, które przebija ten mrok, tak gęsty, tak ciężki, tak zapadający nad naszą ziemią. Ono nie daje, to światło nie daje ogarnąć się ciemności. Ono zaczyna na nowo wyznaczać punkt odniesienia. To jest punkt odniesienia dla całego świata i dla każdego z nas. Chrystus rodzi się, przychodzi na świat, nie podbijając tego świata, ale zwyciężając go. On tego świata nie podbija. On go zwycięża. To jego zwycięstwo jest zwycięstwem miłości. I warto, i trzeba zapatrzeć się w ten moment przyjścia Jezusa na świat, w ten cud narodzin. Jest rzeczą charakterystyczną, że Ewangelia według Łukasza całą uwagę skupia na Maryi, na Matce. To ona sama, bez jakiejkolwiek pomocy, bez pomocy akuszerki, dokonuje porodu. I nic i nikt nie zakłóca tego spotkania miłości, tego dialogu miłości, jaki nawiązuje się między Najświętszą Matką a jej boskim Synem. To jej niepokalane ręce i tylko te ręce przyjmują Najświętsze Ciało Zbawiciela. Te niepokalane ręce jako pierwsze podniosą to ciało do ust Matki, by złożyła pierwszy pocałunek na ciele nowonarodzonego. I w tej relacji Najświętszej Dziewicy Matki z Boskim Synem rodzi się ten niezwykły, wyjątkowy dialog miłości Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. To ta miłość maleńka jest miłością wszechmocną, to ona zwycięża świat. I nawet dzisiaj, w tych czasach mroku, chaosu i zagubienia, to światło jest. Ono nie zgasło i nie zgaśnie. To światło istnieje. Wczoraj to światło zajaśniało w wieczerzy dla osób samotnych, bezdomnych, biednych, tu w naszej parafii. A może przede wszystkim dla osób tracących nadzieję, osób okaleczonej nadziei. To światło przywróciło im wiarę. Istnienie ludzi dobrych, solidarnych, życzliwych, serdecznych. To światło jaśnieje przecież przez tyle dni mijającego roku i tego poprzedniego, gdy w tak wielu naszych rodzinach, tak wiele domów otworzyło swoje drzwi i serca dla uchodźców z Ukrainy. I było w tym otwarciu coś niezwykle ewangelicznego, było w tym geście coś z realizacji słów, które zostały bez żadnego komentarza przypomniane przynajmniej w niektórych miastach na wielkich billboardach. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. To światło miłości odmieniło, choć może na krótko, ale odmieniło ziemię i nasze serca. To światło jaśnieje, choć nie zawsze jest widoczne. Ono istnieje. Nade wszystko w naszych domach, rodzinach, wśród rodziców podejmujących opiekę, zwłaszcza nad dzieckiem chorym, wołającym o szczególną miłość, Kilkanaście chyba dni temu, może kilka tygodni, ukazała się niezwykła książka Każde życie jest cudem. To zbiór kilkudziesięciu świadectw rodziców, w których życie weszła tajemnica cierpienia, tajemnica krzyża z racji porodu dzieci chorych, upośledzonych, dotkniętych stałym cierpieniem. Ale cała ta książka nie jest zapisem buntu, ale przyjęcia tego krzyża, odkrycia cierpienia, które jest zwyciężane przez miłość. I każde z tych świadectw jest współczesną Ewangelią życia i miłości. Jedna z matek pisze o swojej chorej, głęboko upośledzonej córce, która urodziła się z wodogłowiem, ale też innymi wadami rozwojowymi mózgu. Pisze: to prawda, że pojawienie się Oli zmieniło w naszym życiu wiele. Nie zgadzam się jednak ze słowami, że przyjęcie dziecka chorego z niepełnosprawnością jest piekłem albo heroizmem. Uważam, że takie opinie są bardzo krzywdzące i wpływają na przedmiotowy sposób myślenia o dzieciach chorych i niepełnosprawnych. Ola jest moim błogosławieństwem. Jej życie jest cudem, w którym mogę uczestniczyć również ja. Trudem są choroby, z którymi się mierzy, w czym my jej towarzyszymy. Jednak żadna choroba ani niepełnosprawność nie umniejszają godności jej życia. Drodzy, to jest zwycięstwo miłości. To nie jest podbój świata, ale to jest zwycięstwo miłości. Otwórzmy się na tę miłość maleńką, na miłość maleńką i jej wielką moc. Porzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą spróbujmy serce zbawić. Maleńka przyszła miłość. Maleńka miłość zbawi świat. Maleńką miłość chrońmy z lękiem. Dziś ziemia drży i niebo drży od tej miłości maleńkiej. Niech ta miłość wstrząśnie naszą ziemią, ale nade wszystko niech wstrząśnie naszym życiem, naszymi sercami.